Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Stefan. Mamy dzisiaj sobotę, 17 listopada. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotrów Błońskiego i Kamińskiego, a do kącika europejskiego zaprosi naszych słuchaczy Piotr Błoński. Potem kronikę Weekend w Paryżu przedstawi Agnieszka Komor, Sylwia Gips zaś magazyn turystyczny, a Stefan Rygier magazyn muzyki klasycznej. Na wstępie skrót najważniejszej wiadomości dnia. Francuskie związki zawodowe nadal prowadzą strajk w komunikacji. Na wyborach w Rosji nie będzie obserwatorów OBWE. Polska wycofa się z Iraku do końca roku 2008. W Kosowie w sobotę odbywały się wybory parlamentarne i samorządowe. Oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrami Błońskim i Kamińskim. W kolejnym dniu strajków komunikacyjnych nic się nie zmieniło w porównaniu z dniem poprzednim. Nieznacznie zmalała jedynie liczba strajkujących, ale i tak w transporcie publicznym w regionie paryskim nie widać żadnej poprawy, poza tą, że jest znacznie mniej korków na drogach. Po prostu mamy weekend i większość Paryżan nie musi iść do pracy. W poniedziałek zapewne znowu rozpocznie się siłowe przeciąganie. Kto kogo? Rząd ze swej strony ustami premiera François Fillon zaapelował do strajkujących o uczynienie kroku w kierunku rozwiązania problemu. Jakiego? Nie sprecyzował. O tym, czy strajk będzie kontynuowany i w jaki sposób, zadecyduje tak zwana baza podczas głosowań pracowniczych w poniedziałek. Na wyborach w Rosji nie będzie obserwatorów OBWE.
Portugalska prezydencja Unii Europejskiej, podobnie jak Komisja Europejska, wyraziły ubolewanie z powodu odwołania przez OBWE misji obserwacyjnej na rosyjskie wybory parlamentarne, tłumacząc w komunikacie, że stało się tak z powodu bezprecedensowych restrykcji ze strony Rosji i wielu przeszkód natury biurokratycznej. Jedynym precedensem dla odwołania przez OBWE misji obserwacyjnej jest decyzja z 1996 roku dotycząca wyborów w Albanii ze względu na panujący tam wówczas kompletny chaos polityczny. OBWE poprzez swe Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, które ma swą siedzibę w Warszawie, jest najważniejszą instancją nadzorującą przebieg wyborów w Europie. Biuro zaznaczyło, że na 2 tygodnie przed terminem wyborów w Rosji 20 ekspertów i 50 obserwatorów międzynarodowych wciąż nie otrzymało wizy mimo ponawianych wielokrotnie starań. Pełne poparcie dla decyzji OBWE wyraziły Stany Zjednoczone, jak oświadczył rzecznik Białego Domu w Waszyngtonie.
Agencje prasowe poinformowały, że milicja rosyjska aresztowała wiceministra finansów Rosji Siergieja Storczaka. Podejrzewany on jest o nielegalną współpracę z osobami spoza ministerstwa i o potężne nadużycia finansowe. Przed objęciem stanowiska wiceministra Storczak kierował w tym samym ministerstwie Departamentem Zagranicznych Stosunków Finansowych i zajmował się rosyjskim długiem publicznym. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wyraził duże zadowolenie z powodu zniesienia stanu wyjątkowego w Gruzji. Depesze przypominają, że wybory prezydenckie zapowiedziane są tam na 5 stycznia oraz że niespodziewanie w piątek wieczorem do dymisji podał się tam dotychczasowy premier Zurab Nogajdeli. Nowy polski minister obrony Bogdan Klich zapowiedział, że Polska zakończy swą misję w Iraku pod koniec przyszłego roku, wycofując stamtąd wszystkich 900 żołnierzy polskiego kontyngentu wojsk koalicyjnych. Według cytowanych przez AFP danych 81% Polaków przeciwnych jest misji polskiej armii w Iraku wobec 15%, którzy tę misję popierają. W kolejnym wybuchu powstałym po wjechaniu patrolu wojskowych sił stabilizujących na podłożoną minę w południowej części Afganistanu zginęło 2 Kanadyjczyków, 2 żołnierzy sił stabilizacyjnych NATO oraz ich tłumacz. Pakistańska Komisja Wyborcza zapowiedziała, że w najbliższą środę ogłoszona zostanie ostateczna data styczniowych wyborów parlamentarnych. Prezydent Musharraf w rozmowie z wysłannikiem Białego Domu Johnem Negroponte zapowiedział, że stan wyjątkowy w kraju zniesie się wtedy, gdy zostanie zapewnione bezpieczeństwo. Pakistańska armia zapowiedziała, że przeprowadzi w najbliższych godzinach szeroko zakrojoną ofensywę w dolinie Swat przeciwko ukrywającym się tam terrorystom z Al-Kaidy. Biały Dom zapowiedział, że w mającej rozpocząć się za kilkanaście dni w miejscowości Annapolis w stanie Maryland międzynarodowej konferencji pokojowej w sprawie Bliskiego Wschodu udział wezmą i prezydent Bush i sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Ta ostatnia zapowiedziała też, że do momentu rozpoczęcia tej konferencji nie przewiduje udania się na Bliski Wschód z żadną misją. Na razie nie ustalono jeszcze żadnej daty rozpoczęcia tej konferencji, ale różne źródła dyplomatyczne podają zgodnie dzień 27 listopada. Dzisiaj odbywają się w Kosowie wybory parlamentarne i samorządowe. Większość albańska oczekuje od nowego parlamentu ogłoszenia niepodległości. Belgrad wezwał 100 tysięcy tamtejszych Serbów do bojkotu głosowania. Do głosowania uprawnionych jest 1,5 miliona wyborców. Głosy oddadzą jednak zapewne tylko wyborcy narodowości albańskiej, stanowiący 90% ludności prowincji. Dotychczasowy premier Agim Čeku przypuszczalnie opuści stanowisko. W wywiadzie dla Wall Street Journal w czwartek uznał on ogłoszenie niepodległości prowincji za nieuniknione. W sondażach prowadzi nieznacznie Demokratyczna Partia Kosowa Hashima Thaciego. Zapewne jednak zmuszona ona będzie podzielić się władzą z Demokratyczną Ligą Kosowa, partią byłego prezydenta Ibrahima Rugowy, zmarłego w ubiegłym roku. 10 grudnia negocjatorzy amerykańscy, europejscy i rosyjscy mają przekazać ONZ kolejny raport w kwestii przyszłości prowincji. Rosja od wielu miesięcy blokuje niepodległość Kosowa, za którą opowiadają się nie tylko miejscowi Albańczycy, ale wszystkie dotychczasowe raporty ONZ, Stany Zjednoczone, a także mniej stanowczo Unia Europejska. Hashim Thaci oświadczył, że jest to już tylko kwestia daty. Zapowiedział on, że suwerenność Kosowa zostanie ogłoszona natychmiast po 10 grudnia. Jego zdaniem negocjacje z Belgradem mogłyby jeszcze potrwać 100 lat, nie przynosząc żadnego rezultatu. Mediatorzy międzynarodowi już od kilku lat próbują bezskutecznie przybliżyć stanowiska obu stron i stracili już wszelką nadzieję. Według europejskiego wysłannika raport po prostu pominie kwestię przyszłego statusu prowincji. Belgrad i Pristina odrzuciły bowiem po raz kolejny wszystkie propozycje kompromisowe. Tekst ustali jedynie reguły wzajemnych stosunków między tymi stolicami. Serbski minister spraw zagranicznych Vuk Jeremić odrzucił wczoraj wszystkie rozwiązania dotyczące przyszłego statusu prowincji, jeśli ludność albańska nie przestanie domagać się niepodległości. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez oświadczył wczoraj, że tylko oficjalne przeprosiny ze strony króla Hiszpanii Juana Carlosa mogą położyć kres kryzysowi i przywrócić normalne stosunki gospodarcze między obu krajami. Chavez zagroził represjami dwóm hiszpańskim grupom bankowym, Grupo Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, do których należą najważniejsze banki Wenezueli. Zdaniem prezydenta nie są one jego krajowi potrzebne. Pogróżki swe skierował także do przedsiębiorstw hiszpańskich, które od objęcia przezeń władzy zainwestowały w Wenezueli ponad 1,5 miliarda euro. Spór dotyczy scysji, do jakiej doszło w minioną sobotę na szczycie iberoamerykańskim w Santiago, kiedy to Chavez przerwał wystąpienie premiera Hiszpanii José Luisa Zapatero, wyrzucając z siebie stek wyzwisk antyimperialistycznych, po czym został stanowczo przywołany do porządku przez monarchę. Chavez oświadczył, że to maniery kolonialistyczne i zagroził konsekwencjami stosunkom gospodarczym swego kraju z Hiszpanią. Posyłają mi tony listów, zapewniając, że nie chcą, żeby ta kwestia stała się problemem. Jak nie chcą, to niech ją załatwią. Minimum to przeprosiny króla. Król albo rząd Hiszpanii muszą przyznać, że nie mieli racji, oświadczył Hugo Chavez. Cyklon Sidr, który sieje spustoszenie w Bangladeszu, pochłonął już co najmniej 2000 ofiar śmiertelnych. Mówi się nawet o kilku tysiącach ofiar. Setki osób zostało rannych i pozostało bez dachu nad głową. Wiatr wiał w piątek z prędkością 250 km na godzinę. Ewakuowano ponad 3 miliony osób. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam Piotrów Błońskiego i Kamińskiego z przeglądem dzisiejszej prasy francuskiej.
Dla przebiegu konfliktu socjalnego wywołanego przez rządową zapowiedź reformy uprzywilejowanych systemów emerytalnych zasadnicze znaczenie ma batalia o opinię publiczną, czytamy w artykule redakcyjnym Le Monde. W grudniu 1995 roku, mimo niedogodności, jakie wynikały z ówczesnego strajku transportu, większość mieszkańców Francji sympatyzowała ze strajkującymi. Dziś sytuacja jest całkiem inna. Przede wszystkim reforma ta należała do głównych punktów programu wybranego pół roku temu prezydenta. Była nawet przedstawiana jako swoisty emblemat koniecznej modernizacji kraju. Ta większość, która wybrała Sarkoziego, nie zmieniła zdania po 6 miesiącach. Nie ułatwia to zadania mediom, czytamy dalej. Samo informowanie o faktach nie stanowi problemu. Natomiast realizacja zasady równego udzielania głosu wszystkim zainteresowanym, aby mogli przedstawić swoje argumenty, napotyka na niejakie trudności. W takiej sytuacji wszyscy mają do dziennikarzy pretensje. Ci, którzy muszą znosić niewygody spowodowane przez strajk transportu, uważają, że za mało mówi się o ich irytacji. Strajkujący zaś uważają, że ich postulaty są z góry odrzucane, że nie tłumaczy się odpowiednio przyczyn ich sprzeciwu wobec reformy. Wszyscy podejrzewają więc media o stronniczość. Ponieważ opinia publiczna jest w większości przeciw strajkom, świadczą o tym sondaże, strajkujący uważają się za ofiary tej stronniczości. Podobnie ci studenci, którzy domagają się zniesienia ustawy o autonomii uniwersytetów i oskarżają media o istny spisek, mnożąc radykalne wypowiedzi na internecie, a nawet atakując werbalnie i fizycznie dziennikarzy. Le Monde, dziennik określany jako niezależny, przestrzega. Tak jak reżimy polityczne kontrolujące informacje, tak samo ruchy społeczne, które wywierają naciski na media albo chcą je zastraszyć, działają na szkodę sprawy, której bronią.
Libération nie ma najmniejszych wątpliwości, wszystkiemu winien Sarkozy. Komentator dziennika Didier Pourqueret zapewnia, że to jego styl doprowadził do furii kolejarzy i uniwersytety, te maniery Golden Boya z lat 80., które głębiej podzieliły kraj niż, zdaniem dziennikarza lewicowej gazety, nazbyt prosta wizja Francji pragnącej przemian i Francji upierającej się przy swoim. Od samego początku Sarkozy mnożył prowokacje, twierdzi autor, personalizując władzę, rozdając fiskalne prezenty bogaczom, mnożąc wulgarne symbole od kolacji w luksusowej restauracji poprzez wycieczkę luksusowym jachtem i wakacje w Ameryce, aż po przyznaną sobie niesłychaną podwyżkę, co zdaniem Libération pozostanie w annałach jako jego największy błąd polityczny. Trzeba sobie poważnie zadać pytanie w przeddzień wtorkowych manifestacji, czy to nie objaw wściekłości w obliczu prezydenckiej arogancji, pisze autor. Inaczej mówiąc, zdaniem Libération, gdyby Sarkozy nie był wsiadł na jacht, kolejarze zgodziliby się potulnie na zniesienie przywilejów emerytalnych, których zajadle broni od dziesięcioleci, a lewackie organizacje blokujące uniwersytety uznałyby reprezentatywność demokratycznego i tajnego głosowania przeciwko strajkom. Obok komentarza zdjęcie studentów manifestujących wczoraj przed Zgromadzeniem Narodowym przeciwko projektowi budżetu. Nie sądzimy, by redakcja wybrała to zdjęcie przypadkiem. Figurują na nim, na pierwszym planie, wyłącznie studentki w czarnych chustach islamskich, a na drugim planie młodzieniec w charakterystycznej chuście palestyńskiej. Prawicowy Le Figaro pozostaje zaś wierny swej naturze, wyliczając, ile strajki kosztują. Według rachunków Ministerstwa Finansów 5 dni kosztowało już gospodarkę francuską 2 miliardy euro i 0,1% wzrostu. W dniu wyborów parlamentarnych w Kosowie Le Figaro analizuje politykę Belgradu, który chce za wszelką cenę utrzymać prowincję przy macierzy, licząc w tej mierze już tylko na Putina. Na północy prowincji, gdzie mieszkają Serbowie, portrety rosyjskiego prezydenta zastąpiły wizerunki zbrodniarzy poszukiwanych przez Trybunał w Hadze, Mladicza i Karadzicia. Tamtejsi Serbowie chcą wierzyć, że on ich ocali. Marko Jasić, bliski premiera Kosztunicy, negocjator serbski, zapewnia nawet, że jeśli Waszyngton i stolice europejskie uznają jednostronnie ogłoszoną niepodległość Kosowa, to w Serbii powstaną rosyjskie bazy wojskowe. Milivoje Michajlović, członek gabinetu Kosztunicy, przypomina, że w dniach bombardowań 8 lat temu tylko Moskwa stanęła w obronie Serbii. Teraz zaś liczy na jej wpływy, by storpedować rezolucję ONZ. Rosja Putina dysponuje tu silnymi kartami, pisze Le Figaro, od gazowej poczynając, na determinacji, z jaką odbudowuje rosyjską potęgę, kończąc. W rewanżu za to poparcie Belgrad poczyna przebąkiwać o trzeciej drodze. Odsuwa się od NATO, wychwala ni stąd ni zowąd model kubański albo austriacki. Zdaniem przytomniejszych obserwatorów serbskich może to pociągnąć za sobą inny jeszcze skutek. Ekonomista Miša Brkić obawia się, że polityczne elity serbskie storpedują wejście Serbii do Unii Europejskiej. Jego zdaniem Koštunica to jawny rusofil, a filozofię ma antyeuropejską. Tymczasem rosyjski sojusznik nie wsławił się w historii Serbii szczególną wiernością. Zdaniem Brkicia Rosja cynicznie wykorzystuje Serbię jako bazę, by posuwać swe pionki na europejskiej i międzynarodowej szachownicy. Zdaniem innych obserwatorów, cytowanych przez Le Figaro, Bałkany to wprawdzie świetny teren, by odegrać na nowo komedię zimnej wojny. Niemniej Putin nie ma zamiaru wysyłać wojsk, by bronić interesów serbskich w Kosowie. Prywatnie zaś politycy serbscy przyznają, że już jest po wszystkim. Moskwa nie postawi się dość twardo, by zapobiec niepodległości, a Serbia nie jest dość silna, by sobie pozwolić na neutralność. Ponadto mówi Dragoljub Zarković, dyrektor pisma Vreme, w Belgradzie nie ma ani jednego rosyjskiego banku, a tłumacza na i z rosyjskiego ze świecą szukać. Zdaniem europejskiego dyplomaty zaś Rosjanie świetnie tę partię rozegrali. Kiedy tylko Kosowo ogłosi niepodległość, oni posłużą się tym precedensem w odniesieniu do niektórych secesjonistów w przestrzeni postsowieckiej, na przykład do Abchazji. A jeśli dojdzie do kompromisu, sobie przypiszą ten sukces. Wygrają w każdym układzie. Pytanie tylko, zastanawia się cytowany przez Le Figaro dyplomata, jak zamierzają wykorzystać swe wpływy w Europie. Jako żywo.
Co nowego w Europie? Piotr Błoński.
W Paryżu odbyło się rządowe seminarium na temat przypadającej Francji od 1 lipca przyszłego roku prezydencji Unii. Premier Fillon uprzedził swych ministrów, że w Unii Europejskiej wiąże się z francuską prezydencją duże oczekiwania. To też każdy, jak mówił, powinien przygotować się do niej tak, jakby od tego zależała jego przyszłość polityczna. Na seminarium podkreślano cztery priorytety na okres francuskiej prezydencji. Są to energetyka, ochrona środowiska, imigracja oraz europejska obrona. W seminarium brali udział szefowie dyplomacji Portugalii i Niemiec, Luis Amado i Frank-Walter Steinmeier. Francja zamierza bowiem, jak podkreślano, korzystać z ich doświadczeń. Innym ważnym aspektem okresu francuskiej prezydencji ma być wzbudzenie zainteresowania i partycypacji Francuzów, zaznaczył minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet mówił ze swej strony o prezydencji obywatelskiej, o konieczności zaangażowania obywateli Francji również w przygotowanie tej prezydencji. Zorganizowane zostaną w tym celu regionalne konwenty dla ułatwienia dialogu między politykami europejskimi a obywatelami, władzami samorządowymi, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji społecznych i zawodowych. Europa musi powrócić do Francji, mówił Jouyet.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Podczas gdy Beaujolais Nouveau przybyło hucznie w trzeci czwartek listopada, producenci mocnych alkoholi kontynuowali spokojnie swój tydzień spirytualiów, który kończy się w niedzielę 18 listopada. Uczestniczą w nim przedstawiciele lokali gastronomicznych, barów, piwnic, którzy mają w swej ofercie mocne alkohole i proponują prezentację oraz degustację trunków w pojedynkę w formie koktajli lub w słodkościach. Nie każdy wie, że kalwadosy z Normandii i białe młode armaniaki świetnie łączą się z daniami rybnymi. Restauratorzy, którzy proponują swoim klientom takie połączenia, wymyślili również specjalnie przygotowane desery, nasycane alkoholem lub płonące. Organizatorom tygodnia Spirit nie chodzi o rozpijanie Francuzów, lecz o promowanie rzemieślniczych produktów, tak jak promuje się kulturę, gastronomię czy styl życia. Na salonie spirytualiów, który poprzedził tydzień Spirit, spotkałam producentkę z regionu Armagnac. Region ten leży w Gaskonii, która ogranicza się dziś właściwie do departamentu Gers. Ten pagórkowaty, zielony kraj leży u podnóża Pirenejów w południowo-zachodniej Francji, w administracyjnym regionie Akwitanii i, jak sama nazwa wskazuje, Armagnac stanowi kolebkę francuskich armaniaków. Moja rozmówczyni jest przedstawicielką szóstego już pokolenia najstarszego domu armaniaku we Francji, Armagnac Castared, założonego w roku 1832. To nie tylko zawód, to także pasja życiowa, twierdzi Florence Castared. i wyjaśnia, że jej armaniaki dojrzewają w starej piwnicy wybudowanej nad brzegami rzeki Baïse w wiosce Lavardac w departamencie Lot-et-Garonne. Druga piwnica znajduje się w podregionie Bas-Armagnac w wiosce Moulin d'Armagnac, gdzie znajduje się otoczona winnicami posiadłość rodziny Castared Château de Manibon. Rosną tam trzy odmiany winogron wykorzystywane do produkcji win, z których destylowane są tutejsze armaniaki: Folle Blanche, Colombard i Saint-Emilion. Inne domy wykorzystują również Baco i Uni Blanc. Armaniak to najstarsza francuska nalewka, po francusku eau de vie. Nazwę wódki pozostawmy w polskim, rosyjskim i fińskim przedstawicielkom tego trunku. Otrzymuje się go po jednorazowej destylacji w specjalnym alembiku armaniackim białych win, tłoczonych z gron rosnących na ściśle wyznaczonych winnicach trzech departamentów: Lot-et-Garonne, Gers i Landes. Biały alkohol dojrzewa następnie w dębowych beczkach, im dłużej, tym lepszy. Podczas starzenia biała nalewka nabiera bursztynowej barwy i aromatów wanilii, suszonych śliwek, owoców kandyzowanych, świeżego tytoniu. Świetnie smakuje do musu waniliowego, z dodatkiem niezbyt gorzkiej czarnej czekolady lub owocowych sorbetów, ale również do boskiej degustacji solo. W kwietniu 2007 roku pani Castared z 8 innymi producentami z regionu Armagnac odwiedziła Warszawę. Prócz niej w podróż do Polski wybrali się Armagnac de Montal, Delors, Veuve La Fontaine, Domaine de Joie, Bas-Armagnac Domaine d'Expérience, Château de Laubade, Château du Tariquet, Bas-Armagnac Francis d'Arose. Moja rozmówczyni i jeden z jej kolegów, Delors, mają już swoich importerów w kraju nad Wisłą, ale 7 pozostałych jeszcze nie. Miejmy nadzieję, że prezentacja prawie 60 trunków znajdzie odbicie w obecności tych znakomitych jakościowo delikatesów na polskim rynku i w domach polskich koneserów.
RFI, la radio du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI, Sylwia Gibbs.
Wyprawa do najdłuższej alpejskiej doliny La Maurienne, 120 km długości, jest prawdziwą podróżą w przeszłość. Zachowało się tu do dziś odwieczne budownictwo, tradycje i obyczaje. Znajdziemy tu także doskonałe warunki na wycieczki na nartach, biegówkach i na rakietach. Ktoś nazwał La Maurienne diabelską doliną. Być może dlatego, że diabeł najchętniej gości w ustronnych zakątkach, jeśli wierzyć licznym diabelskim mostom czy wąwozom w niedostępnych górskich wioskach. Ale we wsi Besson, na wysokości ponad 1700 metrów, figura diabła wita nas wszędzie, przed pocztą, biurem turystycznym, nawet na dachu przykościelnej wieży. Legend o diable z Besson rzecz jasna nie brakuje. Najbardziej prawdopodobna wydaje się anegdota o jednym z parafian, który w 1857 roku wyrzeźbił w drzewie diabelską postać i podrzucił ją księdzu, z którym się posprzeczał. Figura tak się spodobała podróżnemu, pewnie z niedalekiej Włoch, że kupił ją za drogie pieniądze i tak się zaczęła w Besson moda na diabły. Czyżby dlatego wieś liczącą zaledwie 300 mieszkańców otaczają tak liczne krzyże i aż 13 kaplic? Najpiękniejsza kaplica świętego Antoniego stoi tuż obok kościoła. Jej mury zdobią freski z XV i XVI wieku. Zewnątrz widać tylko zarysy postaci świętych i alegorii naszych zalet i wad, które ostały się pod okapem dachu. Za to wewnątrz 42 malowidła zaskakują ekspresją, bogactwem barw i szczegółów. Miały być podręcznikiem o życiu Chrystusa, ale dziś są także dokumentem z życia Besson. Wystarczy spojrzeć na twarze i ubiory postaci z tłumu, na żołnierzy. Są na pewno bardziej podobni do wieśniaków z Besson niż do ludzi, którzy żyli na przełomie tysiącleci na Ziemi Obiecanej. Nie wiadomo, kto był autorem fresków. Ktoś z miejscowych albo cała ekipa, gdyż wieś Besson słynie z artystów, ale w średniowieczu nie dbano o przetrwanie w historii. Dopiero na początku XVII wieku Jean Clapier stał się znany pod własnym nazwiskiem i założył ród wielkich rzeźbiarzy. Jego syn Antoine Claude jest twórcą ołtarza barokowego kościoła w Besson. Wsie w Dolinie Maurienne są nadal takie jak przed wiekami. Domy z kamieni, dachy kryte kamiennymi płytkami, luz, balkony i schody z sosnowego drewna. Sosny Saint-Bro rosnące w Alpach odznaczają się tym, że nie próchnieją. Stąd może wyjątkowy rozkwit sztuki barokowej w alpejskich dolinach po Soborze Trydenckim. Budowano tam, gdzie się dało, a więc w głębi doliny i na płaskich płachetkach wzdłuż zboczy. Wierzchołek dachów był zawsze równoległy do spadku terenu. Dzięki temu wioski i osiedla harmonijnie wplatają się w krajobraz, a jednocześnie skutecznie bronią się przed śniegiem, który zsuwa się z kilku dachów naraz. Płaskowyż Doliny Maurienne, jej wielkie lasy i kopny śnieg, kiedy tylko nasz ocieplający się klimat na to pozwala, bardziej przypominają kraje nordyckie niż Alpy. Miłośnicy wycieczek na nartach, biegówkach znajdą tu wiele tras wytyczanych codziennie na nowo, a amatorzy wycieczek na rakietach leśne ścieżki i nagie stoki, których na pozór nie tknęła ludzka stopa. Narciarze też znajdą coś dla siebie w Bonneval-sur-Arc. Wyciągi mechaniczne zawiozą ich na wysokość 3000 metrów. Bonneval jest najwyżej położoną, ostatnią wsią Doliny Maurienne. Górska ściana dzieli Francję od Włoch. Tylko latem można się przedostać na drugą stronę przez przełęcz Iseran. Niektórzy twierdzą, że wojska Hannibala mogły przedostać się przez Alpy tylko Doliną Maurienne. Liczne ekspedycje usiłowały powtórzyć ten wyczyn, mobilizując w tym celu słonie, ale nie potraktowano tego za dowód naukowy. Archeolodzy nie znaleźli zaś żadnych śladów mogących te hipotezy potwierdzić.
Où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour. Les troupeaux de rêve,
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Kup pan cegłę. Producenci płyt nie czytali pewnie Wiecha, ale wpadli na podobny pomysł. Co ja zresztą mówię, cegłę, raczej wręcz pustaka, tyle że pełnego. Sprzedaż omalże hurtowa rozmaitych kompletów i kolekcji w opasłych, a tanich kuferkach okazuje się tymczasowym ratunkiem dla rynku płytowego, który od lat idzie na dno. Od początku tego roku znowu się skurczyło ponad 20%, aż któregoś dnia całkiem zaniknie, wyparty przez muzykę w formie zdematerializowanej. Ta ostatnia wszak rozwija się niemrawo, przynajmniej we Francji. Obroty w handlu elektronicznym wzrosły przez rok, owszem, o prawie 14%, ale ich udział w rynku muzycznym nie przekracza wciąż 8%. Dla porównania w Korei Południowej czy Japonii jest już kilkakrotnie większy. Póki co jednak klasyka, choć względnie marginalna, trzyma się najlepiej, a to dzięki prawdziwym lokomotywom handlowym, jakimi okazały się owe kuferki z kompletami oferowane za pół darmo. Rok 2006 był pod tym względem najzupełniej wyjątkowy. Dzięki kompletowi Mozarta firmy Brilliant Classics, który rozszedł się w setkach tysięcy sztuk, oraz kilku innym rocznicowym prezentom, klasyka w odróżnieniu od pozostałych gatunków muzyki złapała jakby drugi oddech. Wymyślona przez sprytnych Holendrów formuła low cost, śmiesznie tanie płyty, często mniej niż euro za sztukę, lecz w obłąkanych ilościach, okazała się przebojem komercyjnym. Z punktu widzenia konsumenta nastąpiło tu odwrócenie tradycyjnej logiki. Drzewiej, gdy płyty były drogie, obowiązywała zasada: najprzód wybierasz, potem kupujesz. Dzisiaj najpierw kupujesz, a potem sobie przebierasz. Zgodnie zresztą z duchem czasu. Młodzież w końcu ładuje z sieci wszystko jak leci, a potem dopiero wybiera z masy rodzynki. W kuferkach Brillianta, pioniera tej formuły, początkowo przebierać trzeba było ostro. Komplety dzieł Mozarta i Bacha, choć darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, skażone były mocno byle jakością i miernotą. Następny komplet nawet z całym Chopinem, był schizofreniczny, obok bowiem niezłych nagrań współczesnych, przeplecionych z dość żałosnymi dokonaniami nikomu nieznanych stachanowców, dostarczał na kilkunastu płytach dodatkowych archiwalnych rozkoszy, wskrzeszając mistrzów dawnej ery. Mazurek Cismol Chopina pod palcami Ignaca Friedmana w 1938 roku. Wbrew zasadzie, że gorsze wypiera lepsze, Brilliant Classics z każdym kuferkiem się poprawia. To już nie pustaki, lecz zgoła sztangi złota, zasługujące na złote diapazony nawet tak wybrednego paryskiego miesięcznika, jakim jest właśnie Diapason. Ociera się o najwyższe wyróżnienie kolekcja Russian Legends, 100 kompaktów za mniej niż 100 euro z perełkami z rosyjskich archiwów. Oj, strachy i roztropowicze przemieszane z tym i owym na dobre i na złe. Ale prawie że szczero złoty jest dopiero komplet Beethovena, też 100 za 100 euro, gdzie niemal wszystko jest najwyższej próby. Jak w Chopinie ewentualne słabości kompensuje suplement archiwalny. 15 kompaktów z nagraniami Schnabla, Busha, Nata, Serkina, Casalsa czy Corto, solo w duetach lub triach, albo też Furtwänglera Fidelio, pocieszającego nas z nawiązką po marnym wokalnie nagraniu pod dyrekcją Dohnaniego. Na ogół wszakże nie ma po czym pocieszać. W głównym korpusie tej edycji niemal wszystko jest godne polecenia. Symfonie pod batutą Kurta Mazura, Skrowaczewski w uwerturach, Schering w koncercie skrzypcowym, duet Grümio-Haskil w sonatach skrzypcowych i Heinrich Schiff w wiolonczelowych, Brendel w wariacjach i tak dalej. Od tria Borodina wolałbym może Bozach lub trio Barenboim-Zuckermann-Dupré, od kwartetu Guarneri, kwartet Albana Berga i Italiano czy La Salle, ale do sonat fortepianowych, choć po tysiąckroć obsłużone, trudno znaleźć lepszego kapłana świra niż Friedrich Gulda. Friedrich Gulda w skerco z drugiej sonaty Beethovena. Brylliantowi inni pozazdrościli. Firmy równie poważne, co poważnie zagrożone, stawiają odtąd na low cost z najwyższym znakiem jakości. Co najmniej 3 kuferki obok kompletu Beethovena wkroczyły na rynek ze stempelkiem Złoty Diapazon. O 2 rocznicowych już tu wspominałem. Pierwszy to studyjne dziedzictwo Marii Callas, czyli 70 kompaktów za niespełna 100 euro pod szyldem EMI, a drugi to prawie cały Glenn Gould na 80 płytach wznowionych przez Sony w 25. rocznicę śmierci wielkiego Kanadyjczyka. Mówię prawie, gdyż komercyjny moloch, w którego łapy wpadła przed laty spuścizna po Guldzie, zadbał o nią wyłącznie pod kątem największego przełożenia. Enta reedycja goldbergowskich, powielanie w nieskończoność znanych hitów, nie oferując od lat nic nowego i nie uwzględniając w swej rocznicowej cegle nagrań poza studyjnych na żywo, w telewizji czy w kanadyjskim radiu. A zatem uwaga, na przekór Sony guldowski rarytas. Początkowe allegretto z sonaty op. 101 Beethovena, o którym mówił, że to najpiękniejsza część sonatowa. Paradoksalnie, choć nagrał niemal wszystko Beethovena, do tej sonaty nigdy już nie wrócił. Może dlatego, że jako młodzik powiedział w niej ostatnie słowo, nikt tak jak on w każdym razie nie umiał oddać tajemniczej, efemerycznej natury owego allegretto. To jakby półsenne marzenie, tkliwe wspomnienie czarownej chwili, wyłaniające się z mgły, na powrót w niej ginące, jak o szarej godzinie, gdy w sidła jawy łapiemy strzępki snów i wszystko, nim pryśnie czar, wydaje nam się możliwe. wydane przez kanadyjskie radio CBC nagranie Allegretto z 28. sonaty Beethovena, 20-letni Glenn Gould w 52. roku. Wróćmy do naszych cegieł i pustaków. Nawet francuska Harmonia Mundi, choć wieszała psy na hurtownikach hanibiących profesję, poddała się trendowi, wydając na 30 kompaktach za 50 euro najlepsze ze swych elitarnych dokonań. Pierwszą z pasji Mateuszowych Herwega, Attisa Lulliego w historycznej wersji Les Arts Florissants, oratorium Krezus Kaisera pod ożywczą batutą Jakobsa, niezliczone perły pod palcami Steyera, Kerasa czy Christopha Coin, głosy Andrasa Schola czy Bernardy Fink, z młodszych kwartet jerozolimski, Aleksandr Tarot, Isabel Faust czy Paul Lewis, wszystko niemal szczerozłote lub chociaż platynowe, a najprzód niezastąpiony, poprzedzający i wyprzedzający wszystkich Artur Deller w perselowskim Królu Arturze. Artur Deller w arii First Isle z Króla Artura Persela. Mam genetyczną zapewne słabość do fortepianu i pianistów, ale w dzisiejszych czasach jakoś nie dowieźli. Od lat już czekam na kogoś, kto mnie obudzi ze snu o niegdysiejszej wielkości. Był czas, gdy idolem dla mas był pianista, emblematyczny solista, wirtuos, spadkobierca lisztowskiej legendy. Panienki mdlały, scena tonęła w kwiatach. Za wirtuozerią nie przepadam, wolę muzykalność, ale nawet i w tej dziedzinie pianistów wypierają dziś smyczkowcy. Wielkiej osobowości wśród tych pierwszych szukać trzeba ze świeczką, a i ona zgaśnie, zanim znajdziesz, podczas gdy ci drudzy galwanizują tłumy i zbierają wszystkie nagrody. Przez 2-3 miesiące więcej niż pół tuzina złotych diapazonów dla skrzypków, a zwłaszcza pięknych skrzypaczek. Hilary Hahn, Julia Fischer, Isabel Faust w koncercie Beethovena, gwiazdy baroku jak Monika Huguet w Biberze, Rachel Podger w sonatach Mozarta, czy Amazonka z pogranicza, wspaniała Wiktoria Mułowa, Vivaldim i Bachu. By już nie wspomnieć o Wadimie Riepinie czy ukraińskim młodym ojstrachu Walerym Sokołowie. Przyjdzie do tego wrócić, gdyż rządzą dzisiaj smyki w każdym tego słowa znaczeniu. Z fortepianem zaś dużo gorzej. Wszyscy mają technikę Chorowica z osobowością Kaczora Donalda albo Kowalskiego do wyboru. Przepraszam za mimowolną aluzję do Donaldów albo do Kaczorów. Zupełnie nie a propos, gdyż polityk polski z techniką Chorowica, mówiąc metaforycznie, jeszcze się nie narodził. Słowem, by wrócić do tematu, aby naprawdę do ciebie ktoś przemówił, musisz zapuścić ucho w przeszłość. Szczęśliwie wszystko jest na wyciągnięcie dłoni. Nawet Andor Foldesz, o którym nikt prawie dotąd nie słyszał. Allegro Molto z Excursions Samuela Barbera grał Andor Foldesz. Wielka to szkoda, że o Węgrze nikt prawie nie słyszał, gdyż na moje ucho ma wszystko, by w każdym repertuarze powiedzieć coś ważnego, jeśli nie ostatnie słowo. Przeżył, słabo zauważony, niemal cały wiek XX, 1913-1992. Pocałunek natchnienia dostał od swego profesora Emila von Sauera w sztafecie ducha sięgającej Via Liszt po Beethovena. Jak wielu naduzdolnionych Węgrów, imał się wszystkiego. Kariery solowej, muzyki kameralnej, dyrygentury, pedagogiki czy kompozycji. Zaprzyjaźnił się z Bartokiem, stając się jednym z najlepszych wykonawców jego muzyki, podobnie jak utworów Kodaja. Po wojnie przeniósł się do Ameryki i z równym powodzeniem subtelnie rzeźbił w dźwięku i czasie z madziarskim wyczuciem rytmu dzieła kompozytorów ze swej nowej ojczyzny, importowanego Strawińskiego, Koplanda czy właśnie Barbera. Wszystko to znajdziemy na dwóch kompaktach wydanych przez Deutsche Grammophon. Nic dodać, nic ująć. Prostota, autorytet, klasa, żadnego sentymentalizmu, ale za to wyrazista charakteryzacja, znamie silnej osobowości, która wie, czego chce i jak tam dojść. Tango Albenica na dobranoc gra Andor Foldesz, a za uwagę dziękuję Państwu Stefan Riger. Do usłyszenia.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.